na nasz wielki dzień, w którym nasz tatuś złączy nas swoim duchem i chcielibyśmy, byście wszyscy brali w tym udział. I zapraszamy Was gorąco z całego serca. No i to, no to tyle.
Bardzo dobra decyzja. Przypomnę jeszcze raz, ulica Miła, nie tutaj, tylko na ulicę Miło. Godzina 13. Halleluja. Chciałbym jeszcze... To co, my teraz zrobimy takie dobre, krótkie przesłanie będzie do nas wszystkich. Proszę tu Klaudię.
Dzięki. Wyzwanie. Dobre i krótkie. Sebastian, ja bym prosiła, żeby też to nagrać, bo nie wszystkich rodziców mam. Dostałam trochę czasu od Piotra i chciałam się z wami podzielić paroma takimi spostrzeżeniami na nowy rok szkolny odnośnie wychowania i odnośnie służby. Dzieci i młodzież, na razie zostańcie i jak macie ochotę, możecie przyjść bliżej tutaj, bo za chwilkę będę potrzebowała parę osób, żeby coś pokazać. To, co tutaj widzicie, to jest migawka tylko z Karłowic. Ogólnie, chodźcie, możecie tu sobie siąść, chłopaki, dziewczyny i będziecie później coś pokazywać. Będę potrzebowała wszystkie chętne dzieci. Chodźcie, Zosia też. Świadectwami z Karłowic podzielimy się za tydzień, bo dzisiaj mamy reprezentację przywództwa, a za tydzień już będą wszyscy. Natomiast słuchajcie, to jest... To, co tutaj robiliśmy, tam jest taka sterta kamieni. Mieliśmy takie zadanie pewnego dnia, że symbolicznie, prorocze chcieliśmy pokazać, na czym polega Kościół, tak? I to, że Kościół to są właśnie żywe kamienie. I dzieci malowały na każdym kamieniu twarze osób, które znają. No i potem pomysł był taki, żeby to po prostu połączyć i wybudować. I wiecie, co ciekawa sprawa, mimo tego, że mieliśmy tam dwóch artystów, plastyków, no artystów, ciocię Martę i wujka Roberta, to okazało się, że żaden pomysł na spoiwo nie działa, tak? Klej upróbowali, jakichś tam różnych i... No i po prostu to no nie wyszło i mieliśmy tą stertę kamieni. Ja się tak zastanawiałam później, o co chodzi. I ostatniego dnia przyszło mi takie coś, że to jest okej, że tym spoiwem jest Boża miłość. To, co łączy Kościół, to, co łączy nas wszystkich, to jest właśnie Boża miłość. I myśmy mieli tutaj taką proroczą modlitwę, żebyśmy wszyscy byli po prostu spojeni Bożą miłością. To jest jakby jedna rzecz. Pokaż dalej, Sebastian. Dzieci, co to jest? Kto? Owce. A te owce w czym są? W zagrodzie, tak? Okej. Zagrodę kto zamyka? Pasterz zamyka, tak? Wiecie co, wiele lat temu, gdzieś myślę z 8-10, Bóg takie słowo do mnie skierował, przygotuj zagrodę na czasy ostateczne, przygotuj zagrodę dla moich owiec. Ja to zawsze odbierałam w taki sposób bardziej organizacyjny, czyli że prowadząc dzieci, młodzież, tą służbę, że chodzi o dobrą komunikację, liderstwo, przepływ informacji i tak dalej. I ostatnio przed spotkaniem liderów Bóg mnie bardzo poruszył, bo pokazał mi, że zagroda jest żywa i chciałam wam pokazać, jak ona wygląda. Poproszę trochę dzieci i dorosłych, dobra? Chętnych tutaj, chodźcie. Tak, chodźcie szybciutko. Stańcie, parę dorosłych też, chodźcie. Mogą ośmiolatki, mogą mniejsze. Zróbcie kółko, ale tak, żebyście byli twarzami do ludzi, dobrze? Tak, wszyscy, mniejsi, więksi. I zróbcie kółko, połączcie się rękami, musisz zjeść to ciastko. Tak, czyli kółko, każdy każdego łapie za ręce i twarzami na zewnątrz, nie do środka, okej? Tak, w ten sposób. Chyba jeszcze więcej osób. Nie idźcie, tylko się połączcie, tak? Tak, Tymek, tutaj połącz się z Adrianem. W ten sposób, tak? Zośka. Zosia, ty się musisz zjeść to ciastko. Zosia na odwrót. Okej. Okay. I weźcie, poczekajcie. Weźcie kordiana. Kordian tu. O, bardzo dobrze. Słuchajcie. To był mniej więcej taki obraz, tylko to było większe. Po prostu zobaczyłam, że zagrodę tworzą ludzie. Tworzymy my. I bardzo mnie to wzruszyło, bo zobaczyłam tam konkretne twarze ludzi w różnym wieku od nas i też dzieci. I popatrzcie, co tutaj jest charakterystyczne. Twarze są na zewnątrz, czyli zagroda jest dla owiec, ale wiele owiec jest jeszcze na zewnątrz. Czyli to pokazuje, że Pan chce, żebyśmy byli zorientowani gdzieś na tych, którzy są na zewnątrz. To jest pierwsza rzecz. Tak? Druga rzecz, ruszcie się trochę, chodźcie tutaj w tą stronę. Stop, okej. Okay. Zobaczcie, to jest kościół, to jest zagroda, która jest taka elastyczna i mobilna. Mobilna, czyli że się przemieszcza. I wiemy, że mamy różne służby u nas w kościele. Jedni idą w Bieszczady, drudzy jadą do Afryki, trzeci idą na misję, tak? Czwarci do biznesu. I spróbujcie zrobić tak, jakbyście w balonika, że poszerzcie tą zagrodę, dobrze? Stop, okej. Okay. Widzicie? Tak? I teraz z powrotem troszkę mniejsze. Okej, okay, stop. Tak? Czyli ta zagroda jest też elastyczna. Kościół jest elastyczny i w zależności od tego, jakie są potrzeby, gdzie są potrzeby, w taki sposób się dopasowujemy. I trzecia rzecz, której już tutaj nie wiem, jak pokazać, więc nie pokażemy, to jest, że Kościół jest wielozadaniowy. I chciałam wam powiedzieć, że ta służba dla dzieci i dla młodzieży też jest wielozadaniowa. O tym więcej mówią liderzy dzisiaj na spotkaniach, więc po nabożeństwie rodzice nastolatków zgłoście się do liderów, bo macie spotkania. Dobra, siądźcie już sobie, dziękuję. A Kuba z Michałem będziecie w gotowości, bo zaraz coś jeszcze pokażecie. Okej. Pokaż dalej, bo nie pamiętam, co tam było. Dobra, to wiesz co, nie, to wróć jeszcze do tej zagrody. I pytam się Pana, czy w sumie Bóg zaczął sam mówić, nawet się nie pytałam. Szłam sobie z psem teraz ostatnio i to był dzień taki, że w ogóle deszcz nie był zapowiedziany. I w pewnym momencie po prostu zaczął padać taki bardzo rzęsisty, krótki deszczyk. I Bóg przyszedł z takim zrozumieniem, jeśli chodzi o motywację i do wychowania dzieci i o motywację do służby. I chciałam, żeby Michał tutaj z Kubą coś pokazali. Chodź ty tutaj. Nie, ja wam powiem co. Kuba bym chciała, żebyś pokazał takiego człowieka, który wykonuje swoją służbę, ma poczucie obowiązku i robi to, bo powinien, tak? Czyli jestem chrześcijaninem i wykonuję jakąś służbę, bo powinienem ją robić. A Michał pokaże, że wykonuje tą służbę, bo kocha, tak? Jest pełen miłości i pełen pasji. Okej? Okay? Spróbujcie. Jakąkolwiek. Służysz Bogu, tak? Ty służysz, bo kochasz Boga, kochasz ludzi, a ty służysz, bo wiesz, że powinieneś, bo jesteś chrześcijaninem, tak by wypadało. A ty służysz z radością, bo masz po prostu miłość w swoim sercu. Okej. Dobra, dzięki chłopaki. Okej, dziękuję. I wiecie co, takie coś odebrałam, że jest różnica, tak? I co zrobić, żeby się nie zmęczyć. Że jeśli służymy z takiej motywacji, że powinniśmy, bo jesteśmy chrześcijanami, to zwykle jest tak, że gdzieś towarzyszy nam, że tak, po pierwsze po jakimś czasie się zniechęcimy. Przychodzi poczucie winy, bo zwykle coś robimy nie tak, jak trzeba. Zmęczymy się, czujemy presję, jak jesteśmy oceniani, czy jesteśmy oceniani. Generalnie bywa, że wchodzimy w taką ścieżkę legalizmu. Im dłużej jesteśmy chrześcijanami, to myślę, że tym trudniej, jak już się na to wejdzie, to z tego zejść, tak? No bo tu jestem w coś zaangażowana, no to jak to wygląda? I myślę, że to samo, to są moje takie przemyślenia z wakacji, to samo się odnosi do wychowywania dzieci. Jeśli to wypływa z poczucia obowiązku, że jestem rodzicem, jest to moja praca, jest to ten pot i łzy, no to po prostu jest to faktycznie wtedy takie brzemię. Natomiast Pan mówi, że jego brzemię jest lekkie. I wierzę, że to, co Bóg chce, to żeby naszą motywacją była miłość, tak? Że robię coś, bo Cię kocham, tak? Robię coś, bo Cię kocham, Ojcze. Robię coś, bo kocham tych, którym służę. I co nam to daje? To nam daje przede wszystkim to, że jesteśmy blisko takiego proroczego wejrzenia w Boże serce, że wiemy, co Pan ma, czujemy, jak bije Jego serce i dzięki temu możemy odebrać, czego On naprawdę od nas oczekuje i co od nas chce. I pracujemy we współpracy. Pracujemy we współpracy z Bogiem i pracujemy we współpracy też ze sobą. I wiecie, mieliśmy parę fajnych spotkań ostatnio z liderami, ale też z innymi rodzicami i zobaczyłam, że to się bardzo przenika, że to, co jest, można powiedzieć, obowiązkiem, staje się naprawdę pasją i przyjemnością. I widzę coraz więcej rodziców, zdecydowaną większość, tak, którzy po prostu nie patrzą na zegarek i mówią, kurczę, to jest coś, co ma sens, dlatego że po prostu budujemy nasze rodziny i budujemy siebie. I takie słowo odebrałam. Myślę, że to jest i dla rodziców, ale też dla innych. Jeśli kogoś to poruszy, to po prostu bierzcie. Jak padał ten deszcz, tak? Wyleję moją miłość na twardą i wysuszoną glebę serc. Staną się nasycone, miękkie, mięsiste. I będą bić, tak jak bije moje serce, i będą czuć to samo, co czuje moje serce. Przyniosę odświeżenie, radość, poczucie spełnienia i ekscytację. I słuchajcie, mocno wierzę, że to jest ten czas, ktokolwiek potrzebuje zachęty, to ta zachęta jest, tak? Że Boża miłość jest tym spoiwem, tym, co nas wypełni. Sami z siebie jesteśmy bardzo słabi, tak? Co rusz każdy coś zawala i po prostu wiemy, że jesteśmy słabi. Natomiast mnie bardzo poruszyło, jak dzisiaj zespół śpiewał o tym, że Bóg jest naszym tatą i że nas po prostu kocha. I wierzę, żebyśmy szukali tego i żeby naszą jedyną motywacją właśnie czy do wychowywania dzieci, czy do pracy z nimi była miłość. W konkretach już, jakby co chcemy robić. Pokaż dalej, Sebastian. To jest nasz sztandarowy cytat o tym, że będą dzieci, młodzież zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. To jest to, z czym od lat żyjemy i co chcemy pomóc wypełnić. I pokaż dalej. I to, co wierzymy, co Bóg pokazuje na ten rok, mamy małe sadzoneczki. Mamy małe sadzoneczki, które trzeba ochronić, ale one wyrosną na potężne dęby. I będziemy działać dwukierunkowo. I pokaż dalej. To już jest chyba ostatni slajd. To jest to, o co się modliliśmy i co przekuliśmy też na takie już działania codzienne, rutynowe, jeśli chodzi o pracę z dziećmi, z młodzieżą. Czyli pierwsza rzecz to jest to wkorzenienie w Boże Słowo. To jest to, co chcemy robić. I jak się spotkacie z liderami grup dla malców i dla średnich, spotkanie już było, więc jak ktoś nie był, to proszę, żeby się zgłosił do Marty i Roberta, pomachajcie, tak? Albo do Asi Wilczyńskiej i Krzysia z najmłodszej grupy i do Sebastiana. To wam powiedzą więcej. Czyli będziemy mieli różne tematy, które będą mówić właśnie o wszczepieniu w Boże Słowo, o tym, jak praktycznie to robić i będziemy bardzo zachęcać dzieci do tego, żeby uczyć się słowa na pamięć, wręcz je zjadać, bo wiemy, że to po prostu przynosi owoce. I drugi aspekt tej służby i to, co widzimy, że Pan nam pokazuje na ten rok, to jest Boża miłość, która ma ochronić to, co już wyszło. Ojcowskie serce Boga, to jest to, co Bóg do nas nieustannie od kilku miesięcy komunikuje, aby otaczać dzieci ojcowską miłością i aby one w tym wzrastały. I to jest też czas dla szczególnie ojców. Tomek, Krzysiek, Boguś, Łukasz też myślę się włączy do tego i wszyscy chętni ojcowie mają takie poruszenie, aby po prostu więcej praktycznych rzeczy robić z dziećmi. Także zachęcam szczególnie właśnie tatów, żebyście się tutaj poddali Duchowi Świętemu, no i po prostu działali tak jak was prowadzi. I słowo ostatnie, jakby przypieczętowujące to wszystko, to jest to, że i weźmy to, to jest to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. To jest z Ewangelii Łukasza. Jeśli jest jakikolwiek trud, jeśli jest jakiekolwiek zmaganie, jeśli czujecie gdzieś, że nie dajecie rady jako rodzice, jako z czymkolwiek, czy zawodowo, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I to jest na ten rok. Amen? Okej?
Chciałbym, żeby cały zespół tutaj pracujący z dziećmi wyszedł teraz na środek. Chodźcie, kochani. Potrzebujecie siły, a Pan daje siły. Amen? Chodźcie tutaj wszyscy, którzy pracujecie teraz z dziećmi w tym kościele. No wszyscy rodzice, tak szczerze powiedziawszy.
Słuchajcie, jest tak, że mamy liderów, ale liderzy są uzupełnieni są innymi rodzicami albo i nie rodzicami, więc żebyście też znali te osoby, a pozostali rodzice też zapraszamy, bo będziecie też pomagać. Najmłodsza grupa, to są liderzy z najmłodszej grupy, Asia i Krzysiu, i mamy zmianę. Patrycja powędrowała do Coffee House'u, więc mamy Sebastiana i Martę Majszak, oni będą zastępcami. Witamy was serdecznie. Bardzo się z nich cieszymy, słuchajcie, bo oni ogarniają dzieci, to jest największy potencjał, najbardziej miękka glina, do 6 lat, tak? Druga grupa bez zmian, Marta Wolańska i Robert Wieczorek, brawo dla nich. Słuchajcie, to jest grupa najbardziej energetyczna, są dzieci do 10 lat, czyli te tak, artystyczna, więc oni patrzą na nich proroczo, jak w te dzieci, które by najchętniej biegały po 100 metrów dziennie, jak tchnąć coś więcej, jak je wyciszyć. Trzecia grupa, grupa młodszych nastolatków do 13 lat, to jest Boguś Węgliński, ja jako zastępca. Grupa młodszych nastolatków, no i grupa... Ciebie to my tak więcej. No i słuchajcie, grupa nastolatków też bez zmian. Sylwia Siekierka i Tomek Kobyłecki. Łukasza zgarnęliśmy, żeby... Tak. Tak, bo mocno na niego liczymy i w temacie ojcowskiego serca będziemy go bardzo tutaj eksploatować. A wszystkich pozostałych rodziców, jeśli chcecie błogosławieństwo, bo też będziecie prowadzić tematy, no to zapraszamy. Szybciutko, chodźcie.
Halleluja. Okej. Halleluja. Chciałbym wszystkich pozostałych, którzy tak swobodnie sobie teraz odpoczywają, żebyście powstali i będziemy ich błogosławić. Amen. Halleluja. Zobaczcie, ile serc, ile rąk będzie wyciągnięte w waszej strony. Także bierzcie, bo to błogosławi Jezus. Jezus Chrystus w tym ciele żyjący. W tym ciele. Halleluja. Panie, teraz prosimy Ciebie, abyś Ty wylał siłę, Panie, siłę i moc. Ale przede wszystkim przez ich ręce niech się wyleje Twoja miłość, Panie, do tych serc i przez te serca, żeby szły do następnych serc, Panie, do tych młodych, Panie, którzy będą rośli w Tobie, Panie. My ich błogosławimy teraz, wyrzekamy słowa błogosławieństwa. My błogosławimy w tym dziele, do których Ty ich powołałeś i, Panie, Ty dajesz im siłę i dajesz, Panie, też i radość, Panie. Błogosławimy ich, błogosławimy ten cały rok, Panie, aby mogli znaleźć się w tym, Panie. Panie, Ty jesteś tym pomocnikiem, Ty jesteś skałą, Panie, i dlatego niech oni zawsze patrzą na Ciebie, Panie. Patrzą na Ciebie. I dlatego ich błogosławimy teraz na ten czas w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. I dziękujemy i prosimy. Amen.
To słuchajcie, to dzieci idziemy na swoje grupy, na swoje te podwórka.
Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Słychać mnie? Raz, dwa. O, jest. Jestem. Jestem na fonii. Halleluja. Dobra. Zegarku, nie patrzę na ciebie. Halleluja. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty, że jesteśmy dzisiaj wszyscy razem i że nam błogosławisz. Dziękujemy Duchu Święty, że każdą osobę, którą tutaj przyprowadziłeś, znasz po imieniu i że kochasz. Że Ty, Panie, jesteś Duchem miłości i pragniesz, abyśmy tą miłość przekazywali dalej. Dlatego, Panie, natchnij nas dzisiaj, abyśmy mieli uszy i serce ku słuchaniu. Abyśmy mogli stać się wykonawcami tego, cokolwiek będziesz do nas mówił. Błogosławimy Ciebie za to, i daj nam dobry czas, Panie, na Twoją chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Nie wiem, czy się zmieszczę, ale to nie jest ważne. Cokolwiek Duch Święty będzie chciał, to powie. Ja się poddaję Jemu. Powiem Wam, że to Wy właśnie jesteście tymi żywymi kamieniami, których czasami ciężko złączyć. Ale powiem Wam, miłość wszystko może. To spoiwo. Zobaczcie, z jakich różnych stron jesteśmy. Po jakich przejściach. Po wielu rzeczach, które przeszliśmy w naszym życiu, a i tak Bóg nas połączy. Kto by przypuszczał, że my dzisiaj, 9 września 2018 roku, będziemy wspólnie tutaj razem. Czy ktoś przypuszcza? Nie. A to Bóg, to Jego miłość połączyła nas i te żywe kamienie, dzisiaj jesteśmy tu wspólnie razem. Jedni może bardziej siebie kochają, drudzy mniej, no bo to jest znajomość, poznanie, bycie ze sobą. Ale wszyscy tutaj jesteśmy ze względu na miłość, bo Bóg jest miłością. Amen? Bóg jest miłością. I On chce się nam objawiać, objawiać i jeszcze raz objawiać, coraz to więcej, bo On jest tą tajemnicą, powiedział, żeby ta tajemnica ciągle została odkrywana. I powiem Wam, On da się nam znaleźć, bo tak obiecał. Jednym więcej dzisiaj, drugim mniej, innym znowu jutro więcej. I taki jest Bóg. Ale nas, te żywe kamienie, prosi to o to, żebyśmy Go szukali. Żebyśmy Go szukali i miłowali. To On wtedy da się nam znaleźć. Tak powiedział. Jeśli Jemu wierzysz, znajdziesz. Znajdziesz. Dzisiejsze słowo będzie takim słowem, które będzie też nas torować tak jakby. Ale posłuchajcie. Nauczycielu dobry, zwraca się pewien człowiek do Jezusa i mówi, które przykazanie jest największe? To jest jeden z fragmentów, których Jezus odpowiedział i nawet faryzeusze byli zadowoleni. Rzadko się to zdarzało, bo przeważnie zawsze Jezus mówił co innego w stosunku do nich. I odpowiedź Jezusa była: będziesz miłował wtedy Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. I z całej myśli swojej. I z całej siły swojej. Chwila zastanowienia się do naszych tożsamości, do naszego jestestwa, które jest zamieszczane przez Ducha Świętego w nas. Jak ja kocham Boga? Z całego serca, z całej duszy. Brak czasu na rozpatrywanie tych myśli. Z całej myśli swojej i z całej siły swojej. To jest pierwsze przykazanie. A drugie podobne mówi Jezus, to Jezus odpowiada, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dwa przykazania. I mówi, na tych dwóch przykazaniach oparty jest cały zakon. A szczególnie zakon Chrystusowy. Dlaczego zacząłem od tego? Do wielu z was już może dotarła do rąk taka książka Shauna Bolca w sali tronowej. Przyznam się was szczerze, że na urlopie przeczytałem ją dwa razy, przestudiowałem. Bardzo mnie dotknęła. Dlatego ten temat jest w oparciu o tą książkę, dlatego że w niej i przez nią zacząłem bardzo tęsknić za czymś, o czym on pisze. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to mi się wymyka. Będziesz miłował Pana Boga swego. Gdzie jest twoja tożsamość? W którym przykazaniu? W pierwszym czy w drugim? Podpowiem wam. Jeśli w pierwszym, to twoja tożsamość jest w samym Bogu. Ale jeśli próbujesz na siłę wykonywać drugie przykazanie bez tego pierwszego, jesteś sługą, a nie synem. O tym dzisiaj cały czas, całe nabożeństwo o tym mówi. Spróbujmy sobie to wyjaśnić jeszcze bardziej. W duchu ja wiele rzeczy wiedziałem, że tak powinno być. Gdzieś tam w środku mnie to dotykało. Ale czasami zapytałem się, dlaczego? Jestem zmęczony. Przecież tak dobrze wystartowałem w danym dziele, w danej służbie. A dlaczego mnie to męczy? Dlaczego chcę zrezygnować? I tu mi ta książka pomogła w tym, aby zrozumieć, jaka jest różnica wypływająca przede wszystkim z relacji. Ja dla młodych na przykład mówię ten werset znany, który jest, że sznur potrójny. Znamy ten, nie? I tam mówimy, że my dwoje jesteśmy, ale tym trzecim jest Jezus. Jeśli twoja relacja, wasza relacja będzie oparta przede wszystkim na Jezusie i z Niego będzie, bo będziesz miłował Pana Boga z całej siły, z całego serca, to wasza relacja będzie wzrastać w Nim. I wtedy będziecie się kochać nawzajem, jak mówi Słowo Boże. Wtedy dopiero. Ale jeśli ja wystartuję do biegu, za chwilę będę zmęczony. Bez Niego. Bo będę chciał coś robić dla Niego. Spróbujmy wersetów parę. Znamy to wydarzenie, opis o Marii i Marcie. Na co dzień opieramy się. Czasami jesteśmy Martami, czasami jesteśmy Mariami, czasami w ogóle nie jesteśmy. Ale znamy to wydarzenie. Łukasz, 10 rozdział. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy, rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługę? Czy słyszycie ten głos dzisiaj wołającego w całym kościele? Panie, my sobie nie radzimy. Tyle pracy jest. I woła Marta dzisiaj, w XXI wieku, cały czas do każdego. Pomóżcie nam w tym. Powiedz jej więc. Czyli już wołamy o autorytet Jezusa. Czyli żeby Pan powiedział, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Kim jesteś? Kim dzisiaj jesteś? Marią czy Martą? Gdzie jest twoja tożsamość? Czy chcesz tylko pracować dla Niego? Czy też chcesz siedzieć u Jego stóp i słuchać Jego głosu? Odzywa się od razu w nas taki drugi głos mówiący: no ale przecież tak bardzo są Marty potrzebne na dzisiaj. Tak? Gdy się słoik alabastrowy wylał, wszyscy mówili: no przecież mogliśmy to sprzedać i rozdać co? Ubogim. A Jezus się odzywa w bardzo ciekawy sposób. Mówi: zawsze będziecie mieć biednych. Ona to dobrze zrobiła. I na jej pamiątkę będzie zawsze, gdy będzie głoszona Ewangelia, zawsze na jej pamiątkę będzie o tym mówił. I dzisiaj na jej pamiątkę mówię o tym. Wiecie, zawsze taki drugi głos się odzywa w nas. A który jest lepszy głos? Nie drugi, zawsze ten pierwszy. Czasami jak ktoś na przykład powie do ciebie: rozważ to, ten pierwszy głos przychodzi od Ducha Świętego, a ten drugi przeważnie już nie. A Maria lepszą część wybrała. Psalm 27, a 4 werset, znamy wszyscy ten psalm. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. By oglądać piękno Pana. O to zabiegam. Bo On skryje mnie w dzień niedoli, w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawił mnie wysoko na skalę. Tak się modlił Dawid, który nie był doskonały. Znowu ten drugi głos się odzywa we mnie. Który nie był doskonały. Wszyscy wiemy o tym, jaki był. A czy ty wiesz, kim byłeś? A nawet kim jesteś? Tylko zastanów się, który głos powinien rządzić? Ty, kim jesteś, czy kim byłeś? Ten Dawid był niedoskonały też. A ten Bóg, wspaniały Bóg miłości, nazwał go mężem według serca Bożego. Ja nie chcę wybierać, kim, co zrobił nawet. A później zaczął tęsknić za obliczem Pana. W tej książce jest napisane pewne wydarzenie, który znajomy tego pisarza miał widzenie. Widzenia są dobre. Sny są dobre. Wszystko jest dobre, jeśli od Pana. Amen. I miał pewne widzenie. Tym widzeniem byłem bardzo poruszony. Zobaczył, gdy był w niebie, zobaczył dziedziniec pański. Ten zewnętrzny dziedziniec. I na tym dziedzińcu zobaczył tak wielu bohaterów wiary. Znajomych, których czytał książki. I podchodzi do jednego z nich i mówi: mężu wiary, dlaczego ty jesteś na dziedzińcu zewnętrznym, a nie z Panem? Wiesz, ale on to odpowiedział z taką miłością, z taką wdzięcznością, że w ogóle jest w niebie. I mówi do niego: za dużo biegałem za tym wszystkim, co chciałem dla Pana. Moja rodzina trochę na tym ucierpiała. Moja żona, moje dzieci. Ale Pan i tak uhonorował mnie, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Amen. Bardzo szczera, dobra odpowiedź. Idzie dalej. Jest miejsce drugie, miejsce święte. Miejsce święte. I spotyka tam następnych ludzi, ludzi wiary, ci, co cierpieli. Dla niego co jest? Dlaczego wy nie jesteście, znowu się zastanawiam, dlaczego wy nie jesteście znowu w tym miejscu, w którym powinniście być, w tej sali tronowej? Oni też z zadowoleniem odpowiadają, tam już z różnych, nie będę skracał, skrócę to z jakichś tam przyczyn, bo nie spełnili tego, co powinni spełniać. Taki zafrasowany idzie dalej i wchodzi do miejsca najświętszego. W miejscu najświętszym jest wielka jasność, wszystkie oczy zwrócone są na Jezusa i tak rozgląda się. Nikogo nie zna. Co jest? Patrzy przy samym Jezusie, siedzi u stóp pewna niewiasta. Tak próbuje sobie szybko przypomnieć, czy to jest może jakaś pisarka, czy to, czy tamto. Nie, nie znam jej. W końcu, gdy na chwilę oderwała oczy od Pana, zapytał się jej: kim jesteś? Nie znam cię. Próbuję przez te 2000 lat znaleźć ciebie, ale nie znam cię. A ona powiedziała: ja też ciebie nie znam. Ale kiedyś, gdy miałem wielkie trudności, Jezus obiecał mi, żeby na Niego patrzeć i słuchać Jego słowa. czy może ty byłaś w jakimś chórze albo śpiewałaś? Mówi, nie, ja nie śpiewałam, miałam kiepski głos, nikt nie chciał. Chociaż tam wieczorami, gdzie jak nikogo nie było, ja uwielbiałam mego Jezusa. Nie mógł się nadziwić, dlaczego ona tam jest u stóp Jezusa. Dopiero z czasem chwycił, że tam się rozchodziło o jej serce. Że taka prorokini Anna, która gdzieś tam była w świątyni i od wielu lat modliła się, niezauważalnie, ale ona to robiła. I taka kobieta, która gdzieś tam usługiwała Jezusowi w taki sposób, co wielu z nas by myślała, że co to za posługa. A ona to robiła. A on to robił. Bo to czynił według serca jego. Oni... I tam później jest mowa, że ja przestrzegałam tego, co on mi powiedział. Ja go kochałam przede wszystkim. To, co on powiedział, że lewica niechaj nie wie, co czyni prawica. Ja to robiłam. Ja dawałam jałmużnę, ale nikt o tym nie wiedział. Po co mają wiedzieć? Bo tak mówił Jezus. Ja robiłam tak. I się tak zastanawia ten, który był w niebie i mówi, no tak. A ja tak rozpowiadam wszystkim. A Słowo Boże mówi, że lewica niechaj nie wie, co czyni prawica. Ja tak mówię, komu dałem, komu? A tu potrzebuję glory, a tu potrzebuję chwały, a tutaj klaskajcie, a tu o mnie. Był zabrany po to, żeby się nawrócić. Jestem głęboko dotknięty tą całą sytuacją. I zacząłem szukać w Biblii i powiem wam, bardzo szybko wiele rzeczy znalazłem, że tak rzeczy się mają. Że rzeczywiście tak rzeczy się mają, jak ta Maria, która siedziała u stóp Jezusa. Ona słuchała i była wykonawcą tego słowa. Dlatego słowa, które będziesz miłował Pana Boga z całego serca. To słowo, jeśli będzie zakorzenione i będziesz się utożsamiał z tym przede wszystkim przykazaniem, że najpierw ukochaj Boga, Jezusa, Ducha Świętego, a później ja wyposażę ciebie w tą miłość, że będziesz kochał bliźniego swego, jak siebie samego i będziesz miał później siłę i moc i nie będziesz się męczył i będziesz to robił, co On chce. Ale jeśli wystartujesz z tego drugiego przykazania, że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, twoja tożsamość będzie słaba. Wtedy dla ciebie będzie chwała, bo Panie, zobacz, co ja zrobiłem. Niech teraz przejdzie przed waszymi oczami to, co zrobiłeś. A Słowo Boże mówi, że to, co zrobiłeś, bez Niego jest nic nie warte. Już nie chcę nawet nazywać, jak mówi słowo, to, że to jak śmieci, a nawet jeszcze gorzej. I dopiero z tej tożsamości w Bogu Ojcu wypływa o troskę o Kościół. Z tej bliskości, z tej relacji, z tego, że usiądziesz u stóp Jezusa i będziesz Jego słuchać. Napełnisz się Nim. napełnisz się Nim, poznasz Go. Kochani, mamy takiego jedynego Boga. Ludzie na świecie mają różne bogi. Ale my mamy takiego jedynego, który chce dać się nam poznać. Chce nam pokazać, kim jest, jaką ma tożsamość. Że jest miłością, ale że jest święty. Wszystko chce nam pokazać. Zacząłem szukać dalej w Biblii. Do tego może wrócę. Jednym takim mężem, żeby to tak skrócić, ale żeby wam przybliżyć, było wielu mężów Bożych, którzy szli właśnie i szukali Pana. Ale jednym z nich, tak bardzo wyraźnie, nawet w Starym Testamencie był Mojżesz. Zgadzacie się z tym? Kiedyś mówiliśmy na ten temat jeszcze, ale chciałbym tutaj pewną rzecz, kilka wersetów przeczytać. Niech te wersety do was dotrą. Druga Mojżeszowa, 33 rozdział. Żeby udokumentować to, o czym mówię. I rzekł Mojżesz do Pana, oto Ty, to jest słowo Pana, oto Ty mówisz do mnie. Zobacz, Pan mówi do Mojżesza. Pierwszy, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną. Chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. Toteż, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje. Mojżesz modli się w taki sposób do Boga. Skoro znalazłem łaskę, kto z was znalazł łaskę? Wszyscy znaleźliśmy. Amen. To jak się modlisz? Daj mi poznać, co? Zamysły, Panie, Twoje. Abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Mojżesz był naprawdę mądrym człowiekiem. Panie, pozwól, abym znalazł i poznał zamysły Twoje. Co chcesz robić? Jaki jesteś? I teraz dalej czytamy. 33 od 17. I rzekł Pan do Mojżesza. Także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię. Halleluja. Spełnię, mówi Pan, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. W Starym Testamencie Bóg znał go po imieniu. I rzekł Mojżesz, pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. Czy modliłeś się kiedykolwiek, żeby Pan pokazał Ci chwałę Twoją, Jego, naszego Pana? I odpowiedział Pan. Sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. Sam Pan zatroszczył się o Mojżesza. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można, bo żaden człowiek nie może oglądać. Ale to jest jeszcze mało. Gdy czytamy 34 rozdział II Mojżeszowej, gdy całe to wydarzenie zaczęło się dziać i stąpił Pan w obłoku. A on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego, Mojżesz. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występy i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i synów na ojcach. Takich mężów jest wielu. Gdy list do Hebrajczyków, 11 rozdział czytamy, tam są wymienieni wszyscy ci bohaterowie, którzy mieli jakkolwiek. Byli nazywani bohaterami, byli nazwani przyjaciółmi. Mojżesz był nazwany najpokorniejszy wszystkich ludzi. Wiele razy zastanawialiście się, jak to Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej, nie? Zastanawialiście się nad tym? Tak. Myślący człowiek, myślę, że się zastanawiał nad tym i szukał odpowiedzi. A jest napisane, że Mojżesz umarł i nikt nie wiedział gdzie. I do tej pory jest nie wiadomo gdzie Mojżesz umarł. Prawdopodobnie, znając ten lud, Pan wiedział, co zrobił z Mojżeszem. Zgadzacie się z tym? Bo ten, jak tylko Mojżesz odchodził na ileś czasu na górę i nie wracał, to wiecie, co oni zrobili? Bożki sobie zaczęli. Prawdopodobnie z Mojżesza by zrobili bożka. Pan tego uchronił. Bo nie o taką ziemię obiecaną Mojżesz walczył. To była ziemia obiecana, ale ta wyżej, w niebie. Dlatego lud później mówił i wołał: nie, nie, Panie, Mojżesza wyślemy. Mojżeszu, ty idź. I Pan rozgniewał się na cały lud, ale wysłuchał Mojżesza. A jak myślicie, na Górze Przemienienia, kto był razem z Eliaszem i z Jezusem, oprócz świętego Piotra, Jana i... Mojżesz, skąd on się tam wziął? Przecież umarł. Zobaczcie, w jaki sposób Bóg go docenił. On walczył o tą lepszą ziemię, o to większe powołanie, o którym nie dzisiaj spokój mówić. On walczył o obietnicę nieba i otrzymał. I otrzymał. A on tylko sam walczył, tak szczerze powiedziawszy. Namawiał cały Izrael: chodźcie, zbliżmy się do tej góry. Wszyscy zostaniemy napełnieni tą chwałą. Ale oni jak zobaczyli, że cała góra się trzęsie. Czy nadal się modlisz o chwałę Pana? Góra się będzie trzęsła. Wiele rzeczy się w twoim życiu może zmienić. Jedynie Mojżesz, idź, idź ty Mojżeszu, idź ty. Wypychali go. I on poszedł. I zdobył to, o co my dzisiaj walczymy. Nie taką ziemię Kanaan, w sensie ziemi obiecanej. Ale zdobył niebo. Zdobył niebo. Potwierdzeniem to, co jest powiedziałem na Górze Przemienienia, gdzie Mojżesz się znalazł. I dopiero jak on tak bardzo ukochał Pana, tak bardzo znalazł się w jego tożsamości, królestwa, nieba, mógł głosić dalej i z drugim przykazaniem zawsze występował i mówił: Panie, ja Ciebie kocham, Ty wiesz o tym. Ale co z tym ludem? I dopiero o sile pokarmu tego pierwszego przykazania, że będziesz miłował Pana Boga swego z całej siły, z całej mocy, z całej duszy, z całego serca. Mówi: Panie, ale co z tym ludem? Ja ich wytracę, mówi Pan. On mówi: nie, nie, nie. Bo kochał ich też. Z tożsamości w Panu wyszła ta tożsamość dla ludu. I mówi: ja ich kocham, co ludzie powiedzą? I Pan wysłuchał Mojżesza. I dał mu tą miłość, że zaczął ich prowadzić do ziemi obiecanej, ale tej niestety Kanaanu ziemskiej. Dzisiaj, Mojżeszu, jakkolwiek byśmy nie nazwali, czy Mario, przybliż się do Jezusa. Przybliż się do Niego, a On wyposaży Cię w taką miłość, że będziesz mógł nieść to wszystko na swoich barkach i nie zmęczysz się, jak orzeł z Izajasza. Wznosi się ku górom, niezmęczony. Dopiero wtedy staniesz się wykonawcą tego słowa, tego drugiego przykazania. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I zaczniesz się troszczyć o Chrystusa w znaczeniu ciała Jego. W wielu miejscach jest napisane, że Kościół to jest Chrystus. Znalazłem w Biblii taki werset, który mi się spodobał, a może i nie. Przeczytam wam. Filipian, 2 rozdział. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. I teraz mówi tak: albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. I teraz ten werset mnie trochę dobił. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Święty Paweł miał swojego syna duchowego Tymoteusza. Inwestował w niego. Gdy czytamy pierwszy list do Tymoteusza, drugi, te inne listy, Filipian, wszędzie, gdzie wspomina o Tymoteuszu, to mówi i superlatywy, ale i napomnienia. Ale tutaj dał świadectwo o Tymoteuszu. Nie mam nikogo takiego, który by się troszczył o Kościół w taki sposób jak Tymoteusz. Jakże cudowne, wspaniałe świadectwo. To nie jest po to, kochani, żebyśmy się teraz biegli do domu i płakali: Panie, wybacz. To nie. Jest to coś albo full, albo nie ma tak zwanej opcji letności w Kościele. Amen? Bo Słowo Boże mówi: ponieważ jesteś letni, to wyrzucę cię. Albo zimny jesteś, albo gorący. I dla nas powinno to być full. Powinno być, że będziesz gorący. Dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając to samo miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic w kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. Jest chwała i jest też próżna chwała. Wiem o tym, że wiecie o tym, że Bóg jest Bogiem też zazdrosnym. Amen? jest Bogiem, który też zazdrości. I powiedział wyraźnie, on swojej chwały nie odda nikomu. To i tobie też nie. Miej tą świadomość dzisiaj. Jeżeli tego nie wiedziałeś, no to po prostu to, jeżeli zabierasz Bogu chwałę, to uważaj. A można zabrać Bogu chwałę, jeśli startujesz z tożsamości drugiego przykazania. Czy rozumiecie, o czym mówię? Ale jeśli zestartujesz z miłości od Niego, a On cię wyposaży w to drugie, wtedy chwała się należy jedynemu naszemu Bogu. Bo On jest godzien czci i chwały. O, mówi, niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Jezusie Chrystusie. I o czym tu mówi? Mówi o pokorze przede wszystkim. Nie pokorze na zasadzie siądź w kącie, a tam cię zobaczą, ale pokorze, że tak mówi Pan, tak mówi Słowo. I ja według tego Słowa, chociaż wszyscy inni inaczej robią, ale ja będę tak to czynić, bo tak mówi Słowo, bo Pan do mnie tak mówi. Ja chcę tak czynić, tak jak ta kobieta siedząca w sali tronowej mówi, bo tak mi Pan powiedział, ja to czynię. Nawet jak inni mówią, nawet jak pastor czasami powie, nawet jak ktokolwiek inny powie, ale ja w Słowie Boże odbieram w taki sposób, bo ja studiuję, bo ja czytam Słowo Boże. I poprzez Ducha Świętego mam rozeznanie, czy tak się sprawy mają. Czy kiedykolwiek, zapytam się was, czy kiedykolwiek próbowaliście z własnych sił kogoś kochać? No jest człowiek na ulicy, pijany. Potrzebuje pomocy. Czy nagle jest taka miłość w nas, że chcemy mu pomóc? Przyznam się, czasami miałem walkę. Walkę, jak to zrobić, co by zrobić. Oglądam się, czy znajomych nie ma. Co by powiedzieli, no bo starszy kościoła, no wiecie, no przecież trzeba pomóc, nie? Sam naucza. Ale wiem, że jeżeli wystartuję z pułapu tożsamości w Bogu, w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym, to ja temu człowiekowi pójdę i pomogę. Jakkolwiek będę umiał. I wtedy w cudowny sposób Bóg mnie wyposaża w to, co nie miałem, bo On daje. Ty wiesz o tym, że bez Niego nic uczynić nie możemy? Nic. Jak nic, to nic. I to też w Nim możemy. I On cię wtedy wyposaży. On ci wtedy da siły. Nie martwcie się, co będziecie mówić. To ja, Duch Święty, będę wam przez was mówił. I zobaczcie, to wszystko zaczyna współpracować. To wszystko zaczyna działać. Ale potrzebna jest odwaga. I potrzebna jest przede wszystkim twoje zbliżenie się do Boga. Do tego pierwszego przykazania. On potrzebuje twojej relacji. Powiem ci. On potrzebuje intymności. On potrzebuje się komuś zwierzyć. Tobie. Tobie. Każdemu z was. Podstawcie swoje teraz imiona. On tobie chce zwierzyć się z jakiejś tajemnicy. Tobie chce objawić coś. Ale weź to. Zacznij to szukać. Znacie ten werset, że Pan wodzi oczami po całej ziemi, aby znaleźć Agnieszkę, aby znaleźć wszystkich was. Rozumiecie? Tam, siedzącym gdzieś tam, czasami z płaczem, a czasami z uśmiechem, z radością, gdzieś w komorze czy gdziekolwiek i zobaczyć ciebie tam. Nie musi to być nabożeństwo. Nie musi być to konferencja wielka. Pan cię znajdzie wszędzie, bo On wodzi oczami. Gdzie jest moje ukochane serce, które mogę wypełnić miłością, mogę objawieniem, mogę wszystkim wizją, wszystkim tym, które jest w Słowie Bożym. To jest dla ciebie. Bo takiego mamy Boga. Cudownego mamy Boga. który chce się objawić. Panie, okaż mi swoje zamysły. Jak Mojżesz się mógł w Starym Testamencie modlić, tak samo my szczególnie. Zmienię okulary. Przeczytam wam trzy tylko na koniec, bo nie chciałem własnymi słowami ubierać. Z tej książki. Myślę, że was zachęcę do przeczytania jej i wzięcia z niej ducha, ducha prawdy. Uważajcie, może być kontrowersyjny. Co do zaproszeń, wiele osób słyszy zachęcające słowa albo czyta fragmenty pisma, które odnoszą do siebie. Zakładają, że skoro pragną, żeby te rzeczy się wydarzyły i ponieważ zostały one zapisane albo wypowiedziane, mają gwarancję, że te pragnienia wypełnią się w ich życiu. Jest to dalekie od prawdy. Za każdym razem, gdy Bóg mówi do naszego serca, zobaczcie, słowa poza proroctwem biblijnym, jest to zaproszenie do Jego serca, a nie odgórne zarządzenie. Bóg musi aktywować w nas pewien wymiar wiary, zanim będziemy mogli wejść w obietnice, do których rościmy sobie prawo. Właśnie dlatego jest to zaproszenie. Jego miłość połączona z naszą daje bodziec i zaproszenie naszej wierze. Dobra wiadomość brzmi tak, że nasze pragnienia są przyjemne dla Boga, co rodzi w nas pragnienie, by zapłacić w naszym życiu wysoką cenę. Zła wiadomość, że możemy rozminąć się z tym zaproszeniem, jeśli wybierzemy siebie. Dla wielu ludzi ta myśl jest niezwykle niewygodna. Duch religijny wprowadza nas w błąd, przekonując, że bez względu na to, jak bardzo zawiedziemy, czy jak wielki odniesiemy sukces, nasz los w tym życiu będzie taki sam. Wielu ludzi błędnie sądzi, że tak jak w przypowieści zapłata będzie taka sama dla wszystkich, zakładają też, że nie może im się nie udać, jeśli tylko będą wykonywać w tym życiu dobre uczynki. To fałszywa doktryna o równości, która rozpowszechniła się dzisiaj w ciele Chrystusa. Wszyscy jesteśmy równi wobec miłości Bożej do nas. A Bóg jest naszą nagrodą, jednak sposób, w jaki płacimy swoją codzienną cenę na ziemi, zadecyduje o tym, jak odziedziczymy swoją nagrodę w niebie. Apostoł Święty Paweł dodaje, mówi, a gwiazda od gwiazdy różnić się będzie. Czyli będzie różnica w niebie. Przeczytajmy drugi fragment. Gdy ukorzymy nasze serca przed Bogiem, pragnąc poznania Jezusa bardziej niż czegokolwiek innego i będziemy pragnęli prawdziwie zrozumieć Jego dziedzictwo, On nie będzie mógł nam się oprzeć. Jego miłosierne serce wypełni się miłością wobec tego pełnego pasji pragnienia, by Go poznać i mieć udział w Jego cierpieniach. Zobaczcie, niebo przyszło do Daniela w odpowiedzi na wołanie jego serca, by poznać większą duchową rzeczywistość. Powiedział więc do mnie, nie bój się, Danielu. Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. Nie tylko cała Biblia głosi o gorącym pragnieniu Stwórcy, by dzielić się z sobą z nami. By dzielić się z sobą z nami. Było to głoszone przez 2000 lat, odtąd Biblia została spisana. Gdy z naszego serca popłynie gorące pragnienie szukania Boga, On odpowie w nadprzyrodzony sposób. zaczniemy chodzić w nadnaturalnym autorytecie, każdego dnia szerząc Królestwo przez nasz bliski związek z Nim, będziemy uwalniać Jego życie i chwałę na świecie. I ostatni fragment. Dzisiaj ludzie często są wyznaczani na stanowiska kościelne w oparciu o ich zdolność do wypełnienia drugiego przykazania. Dajemy władzę tym, którzy najlepiej będą służyć naszym potrzebom. Jednak Bóg chce nam nadać wyższą władzę. On chce zainwestować swoją przychylność w ludzi, którzy są Mu oddani z całego serca. Taka przychylność przyjdzie wraz z prawdziwym autorytetem duchowym, który nie jest oparty na liczbie członków, finansach ani posiadanym mieniu, a jedynie na relacji z niebem. W nadchodzących dniach zobaczymy wyraźną zmianę w naszej strategii przynoszenia owocu duchowego. Będzie ona zgodna z pierwszym przykazaniem Jezusa, by kochać Boga z całego serca, umysłu, duszy i siły. Jedynie gdy będziemy kochać Boga z całego serca, zobaczymy, jak rodzi się owoc naszego posłuszeństwa drugiemu przykazania, by kochać innych. Ten owoc będzie inny niż wszystko, co widzieliśmy do tej pory i co możemy sobie wyobrazić, jest wiecznym skarbem. Jedno jest pewne. Chociaż Bóg nie ma ulubieńców, znajdą się mężczyźni i kobiety, którzy z całej siły będą szukać Bożego serca. W tych oddanych ludzi zainwestuje On objawienia świadectwa swojego Syna. Chciałbym, żebyście, kochani, żeby te słowa zachęciły was do bardziej szukania oblicza Jego, do bardziej szukania Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przez Jego Słowo, też przez bliskich, ale szukajcie Pana. On obiecał, że się da znaleźć. I znajdziemy Go coraz to bardziej, coraz to więcej. I wierzę, że jesteśmy w tym procesie, o którym cały czas mówimy w Kościele. Ale zachęcajmy siebie nawzajem do tego. Zachęcajmy siebie, że nawet jak w życiu czy w służbie ci coś nie wyjdzie, nie martw się, jest Pan. Nie martw się, przytulmy się i idźmy dalej do pracy, ale z miłości do Niego. Chciałbym, żebyście przemyśleli to. Zachęcam do przeczytania tej książki, do przestudiowania, a później, żebyście się zakorzenili w Biblię, w Słowo Boże. Czy tak rzeczy się rzeczywiście mają? O czym dzisiaj ja mówię do was. Nie przyjmujcie tego od razu, że tak ma być. Nie. Przebadajcie. Przemódlcie się. A później, jak uznacie za słuszne, zastosujcie. Amen? Niech wam Bóg błogosławi w tym. Amen. Halleluja. Chciałbym zespół, Łukasz. Będziemy uwielbiać naszego Pana także naszymi finansami, ale przed naszymi finansami chciałbym prosić Jadzie, żeby dała nam też słowo zachęty w sprawach może i finansowych, a może i innych. Tutaj dam ci telefon. Telefon. Tak. No, wiesz?
Nie umiem.
O. Raz, dwa. Chyba dobrze.
Moje świadectwo będzie dotyczyło finansów, bo tak, bo zostałam poproszona i w zasadzie, kiedy przyszedł Pan i wyrwał mnie z tego świata, zaczęło się zbawienie mojego życia. Ja nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam, że Pan zbawia mnie etapami i tematycznie. I pierwszym takim tematem, którego dotknął Pan, to były moje finanse. Dlatego chyba, że tak jak powiedział Piotr, Bóg nie odda swojej chwały nikomu, a ja żyjąc w świecie, no niestety, jak większość z nas, moim bożkiem były pieniądze. Wszystko szło do skarbczyka, a A ten skarbczyk, ja nie widziałam, że on po prostu nie miał tylnej ścianki, bo tam była łapa diabła i wiecznie był pusty, wiecznie tam wiatr hulał. A ja do tego skarbczyka w mozole i nigdy nic z tego nie było. Kiedy Pan się upomniał o mnie, to było w takim trudnym bardzo momencie mojego życia. Asia kiedyś powiedziała, że ja byłam ostatnią osobą na jej liście do nawrócenia się, bo tak było. Twardy kark i co to nie ja. Więc Pan musiał zamieszać nieźle w moim życiu. Kiedy ja się nawróciłam, wszystko leżało w gruzach. Każda dziedzina mojego życia była w gruzach. Wtedy przyszedł Pan. I to był taki trudny czas, bo ja wtedy straciłam pracę. Nie miałam pracy. I bardzo gorąco się modliłam. Nawróciłam się wtedy do Pana i bardzo szybko Pan mi dał pracę, ale zaczął od takiego, to nie była spektakularna praca, dał mi po prostu pracę na umowę zlecenie za całe 1000 zł, z czego musiałam wyżyć i wtedy przyszedł Pan. Ja nie znałam jeszcze wtedy Słowa Bożego dotyczącego finansów i w ogóle innych rzeczy, ale usłyszałam głos to Ducha Świętego, że mam oddawać dziesięcinę. Wiecie, dla mnie to był szok, dlatego że ja w kościele katolickim, jak miałam wyciągnąć złotówkę i dać do koszyka, to była trauma dla mnie, bo nie będę na nierobów. Ja to mówię w kontekście mojego grzechu, wyznaję. Nie będę na nierobów dawała, bo co taki ksiądz nie robi, gada, a będzie moje pieniądze używał. Tak, takie było moje podejście, taki był mój twardy kark. I wtedy, kiedy Pan się upomniał o tą dziesięcinę, ja mówię, Panie, no ale tak, tu był diabełek, tu był aniołek, no i tak rozmawiali, a ja między nimi, no tak, no ale za te 1000 zł, no to jest całe 100 zł, jak ja wyżyję za te 900 zł, no nie wiem. Ale mój duch wtedy powstał i powiedział, nie, jestem posłuszna i zaczęłam oddawać tą dziesięcinę i stał się cud. Wiecie, ja później zaczęłam czytać Biblię i wielokrotnie czytałam, wcześniej słyszałam z Biblii tą historię, kiedy Jezus nakarmił kilkoma chlebami 5000 osób. I dla mnie to była bajka, bo sobie myślę, no tak, fajnie, tylko nie rozumiem, czemu to ma służyć, żeby taką bajkę ludziom mówić. Ale wtedy, kiedy zaczęłam oddawać dziesięcinę, ta bajka stała się realna w moim życiu, bo ja wyżyłam za te 900 zł i mało tego, ja potrafiłam jeszcze 100 zł z tego odłożyć. Dla mnie to był realny cud rozmnożenia i nikt mi teraz nie powie, że Bóg tak nie działa. I później, wiecie, przyszło za tym potrzeba siania. Ja już nie miałam, to po prostu zostało przełamane i ja już nie miałam tego skąpstwa takiego. Przychodził Duch Święty w różnych sytuacjach, do różnych ludzi. Wyciągałam, ile mi kazał, ja tylko słuchałam, ile mi każe dać i tyle dawałam. Bez żadnego żalu, bez żadnego, z radością dla Pana. I to było niesamowite dla mnie samej, bo mój mózg patrzył na to, co ja robię z serca i nie rozumiał tego. Ale to była taka radość wyzwolona i wiecie, Bóg był wierny w tym, dlatego że nieraz wydawało mi się, no tak, kurczę, ja już tu mi się kończą pieniądze, a przychodzi Duch Święty i każe mi dać 500 zł na przykład gdzieś tam komuś. I mówię, Panie, jak ja dotrwam do pierwszego. No ale w posłuszeństwie wyciągałam, dawałam i na drugi dzień, na trzeci dzień okazywało się, że ja mam w nadnaturalny sposób na koncie 100 zł, do kilku tysięcy potrafiło być. Znikąd. To znaczy znikąd. No to były jakieś źródła, ale zupełnie takie niespodziewane. I wtedy zrozumiałam, że Bóg jest wierny. I myślę, że na tym, nie mówię już na 100%, bo człowiek się nie zna na tyle. Laukowska to powiedziała, że na tyle się znamy, na ile nas sprawdzono. Ale myślę, że ta sfera życia już została u mnie wyczyszczona i w sferze finansów mam wolność, bo wiem i dostałam obietnicę od Pana w tamtym roku na wakacjach, kiedy Pan w nadnaturalny sposób dał mi świecidełko na rękę. Dał mi, a ja mówię, Panie, no ale to taka pierdoła. A on mówi, ale Ty lubisz te pierdoły. A ja mówię, Panie, ja wiem, że Ty kiedyś obiecałeś, że mnie będziesz zaopatrywał, ale ja myślałam, że to będzie w takich trudnych sytuacjach. I wtedy usłyszałam głos Pana, trudne sytuacje u Ciebie nigdy nie wystąpią, dlatego że ja jestem Twoim zaopatrzycielem.
Amen.
i wierzę Panu. Na tym tyle wierzę Panu. Czy zostałam wszędzie zbawiona? Nie. Wierzę, że ta sfera życia została zbawiona. Inna już też. Teraz jestem w sferze, gdzie Bóg przyszedł, upomniał się o coś innego. Jestem w ciężkiej dolinie i jestem zbawiana. A jeszcze jest miliony rzeczy i będę zbawiana do końca moich dni, ale oddaję Panu chwałę za to, że się o mnie upomniał.
Amen. Amen. Dziękujemy. Halleluja. Amen. Niech to będzie zachętą też dla każdego z nas. Amen. Także co, powstańmy teraz, uwielbijmy naszego Boga, bo On jest godzien czci i chwały. I z wdzięcznością, z radością podejdźmy tutaj nie do stołu ofiarnego. To nie jest stół ofiarny, to jest stół dziękczynny. Amen. Uwielbijmy Go. Łukasz.
Żeni w Twojej miłości blask.
Amen.
Ciebie, Panie, podobni stajemy się, widząc Twą twarz. Chwała Twa wypełnia mnie z obecności Twojej blask. Wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu, łatwa wypełnia nas obecności Twojej blask. Gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, na wieki. Chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, na wieki. Chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, na wieki.
Halleluja. Dziękujemy Tobie, Panie, bo godzien czci i chwały jesteś. Panie, wyznajemy teraz wszyscy jako Twoje ciało, że tak jak umiemy, Panie, tak jak nas wyposażyłeś, kochamy Ciebie, Panie. Błogosławimy Twoje święte imię i dziękujemy Tobie, że codziennie mówisz do nas, jesteśmy razem z Tobą, a Ty jesteś z nami. Ale przede wszystkim, Panie, pragniemy Tobie podziękować za to, że nas znalazłeś i wybrałeś. Że jesteśmy Twoimi dziećmi, że jesteśmy swoimi synami i córkami. Dziękujemy Tobie. Niechaj Twoja chwała, Panie, objawia się nam bardziej, bardziej i bardziej. Na Twoją cześć, Panie, na Twoją chwałę. Dziękujemy Tobie i błogosławimy teraz Kościół w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy Wam. Dziękujemy Wam. Amen.